Witam Państwa, Lech Pilarski. Dziś przybliżymy Państwu historię szpitala psychiatrycznego w Choroszczy. To jeden z najdłużej funkcjonujących szpitali na Podlasiu. Powstał 90 lat temu. Jak do tego doszło? O tym opowiedzą pracownicy tej placówki, dr Beata Olesiewicz. Witam Panią.
Dobry wieczór.
Oraz Eugeniusz Muszyc.
Dzień dobry.
To zacznijmy od ruin fabryki Mozesa w Choroszczy. Bo od tego wszystko się zaczęło.
Tak. Tak, od tego wszystko się zaczęło. Chciałem powiedzieć, że historia szpitala jest bajeczna. Jest kolorowa, pełna różnego rodzaju zwrotów akcji, obfitująca we wspaniałych ludzi. To są ludzie z misją, ludzie z charakterem. Bez nich nie byłoby w ogóle psychiatrii. Sprawa na tyle poważna, że 90 lat temu postanowiono, ażeby szpital w Choroszczy powstał. Takim ojcem założycielem to był Brodowicz, który przyjechał do Białegostoku. Miał już wtedy, powiem, 60 lat, prawda, a werwy jak u niejednego młodzieńca. Wziął się za robotę i szybciutko, momentalnie ten szpital piął się do góry. Pacjenci zostali przyjmowani. Proszę zauważyć, w 29 roku, w marcu na Radzie Miasta przystąpiono do Związku Celowego, a już 25 listopada 30 roku położono pierwszych pacjentów.
Bo tu okazuje się, że to nie była inwestycja państwowa, to była inwestycja samorządowa. Namówiono się wśród samorządowców, że trzeba taką placówkę stworzyć, bo najbliższe to był Wilno, to był Lwów albo Toruń i trzeba było tak daleko wozić pacjentów, a za pacjentami musiały pójść pieniądze. To postanowiono zbudować placówkę tutaj.
Dokładnie tak. Proszę zauważyć, że to fantastyczne były rozwiązania, chociaż niektórzy nie rozumieli tego, no bo tak jak pan redaktor był łaskaw powiedzieć, ile było tych miejsc? Około 250. Lwów, Wilno, tutaj północno-wschodnia.
250 kilometrów, jeśli tak, chodzi o odległość.
Dokładnie tak. Jesteśmy po I wojnie światowej. Psychicznie chorych, błąkających się ludzi jest bardzo dużo. Rozumiał to Brodowicz. I chcieli to zrobić i zrobili z pełnym entuzjazmem i zaangażowaniem, co jest opisane w książce. Postać wspaniała, postać dwie wojny światowe, prawda, Egipt, niewola rosyjska.
Pułkownik,
ale to, co pan... Dokładnie tak.
Ale tworzył szpital tutaj.
To, co pan był łaskaw zauważyć, trzeba było przystąpić do Związku Celowego. A to nie było takie proste, prawda? Rada Miasta musiała to przegłosować. I mamy
I tutaj może odwołam się do pani doktor Olesiewicz, bo ona grzebała po dokumentach, jak się zorientowałem. Między innymi trafiła na protokół Rady Miasta Białegostoku, kiedy debatowano o przystąpieniu do owego związku, pani Beato.
Tak, ten protokół z posiedzenia Rady Miejskiej z 6 marca 1929 roku jest po prostu fascynujący, dlatego że tam są elementy i poważne, i merytoryczne, ale także elementy wręcz kabaretowe czy sensacyjne. Powiedzmy sobie jasno, nie wszyscy byli zwolennikami budowy szpitala i trzeba było, i zwolennicy budowy szpitala musieli stoczyć naprawdę wielki bój o to, żeby Białystok przystąpił do tego związku celowego powołanego do budowy i utrzymania szpitala psychiatrycznego. Tutaj wysuwano argumenty za tym, że te budynki, które proponowano, właśnie zrujnowane po fabryce MOS-ów, nie będą się nadawały. Padł taki argument, że jak się dla zdrowych nie nadawały, to i dla chorych się nie będą nadawały. Że Toruń wystarczy jako ośrodek położony nie tak daleko od Białegostoku. Że wypowiadają się tylko lekarze, a nie wypowiadają się technicy, budowlańcy. I to naprawdę ten bój był bardzo zażarty. I zakończył się na szczęście sukcesem.
No i właśnie, wykupiono od braci Woźniaków bodajże.
Tak, Woźniaków.
Tęże wielką posiadłość, bo tam była nie tylko ziemia, ale były także fragmenty budynków, pozostałości. Bardzo dużo tego było, bo to był spory obszar.
Tak, to było 140 hektarów. Proszę zauważyć, 140 hektarów. 140 hektarów ziemi wykupiono. Niesamowicie. Ale proszę zauważyć, że Brodowicz miał wizję. wizję miał, miał marzenia. Marzenia jak ptaki szybują po niebie. On widział szpital wielki. On widział z oczami wyobraźni, że powstanie dzieło jego życia. I powstało fantastyczne, cudowne dzieło życia na 140 hektarach. Chciałem zauważyć jedną sprawę. Do transakcji doszło w maju 2009 roku.
Od razu... 29.
Przystąpiono od razu. Od razu przystąpiono do pracy. Mamy maj, grudzień, zima, więc roboty zostały wstrzymane, prawda? Przychodzi rok 1930, szybciutko budują i 25 października szpital jest otwarty, pierwszych pacjentów przyjmuje, 260 pacjentów znajduje się w szpitalu. Brodowicz był niesamowity. Uważam, że to jest odkrycie. To jest odkrycie, powinno być dla historyków, odkrycie dla tej społeczności lokalnej, chorowskiej. Trzeba uczyć od małego historii miłości do ojczyzny. Brodowicz miał tą miłość zaszczepioną od początku. W jego sercu była miłość do Rzeczypospolitej, która się przejawiała właśnie budową tego szpitala. On stworzył dzieło swojego życia.
To rzeczywiście trzeba było być wizjonerem, żeby budować placówkę na 1000 łóżek.
Tak.
Bo takie były plany. Zaczęło się od 200 kilkudziesięciu miejsc. Pani doktor, 25 listopada 1930 roku odbyła się uroczysta kolacja, można by tak powiedzieć. Czy uroczysty obiad?
To był zaplanowany w szczegółach cały dzień. Mamy oryginał zaproszenia z tego dnia na tę uroczystość. To jest wielostronicowa, piękna książeczka, w której bardzo szczegółowo opisany jest cały harmonogram uroczystości.
Nawet jadłospis.
Nawet jadłospis. Kto kiedy ma przemawiać między pierwszym daniem a drugim, między drugim a trzecim, były wyznaczone i właśnie kolejność przemówień, o czym ma mówić.
Także to świadczyło dobrze o organizatorach, ale nie będziemy się skupiać na takich szczegółach, bo takich postaci związanych z historią szpitala w Choroszczy jest sporo. Drugą postacią wartą wspomnienia to jest dr Stanisław Derysz.
Tak, piękna, wspaniała postać, również podobna do Brodowicza, o 11 lat młodszy, urodził się w Brześciu nad Budziem. Kiedy powstał szpital w Choroszczy, przystąpił do konkursu, został jego pierwszym dyrektorem. Wizjoner niesamowity. Niesamowity wizjoner.
Oprócz gospodarz tego, świetny przede wszystkim.
Gospodarz, tak. Przede wszystkim, tak jak koleżanka Beatka powiedziała, gospodarz był wspaniały.
Nawet dziennikarze go lubili, za co?
Ale dziennikarze go lubili z tego względu, że lubili do niego przechodzić, bo on częstował lodami, on częstował pierożkami, prawda? Zawsze w baryku była wódeczka Baczewski, 50 gram, prawda, na rozluźnienie rozmowy. Także Derysz był człowiekiem bardzo, bardzo otwartym, a przy tym bardzo pracowitym. Derysz zrobił z tego poezję, nie szpital. Część rzeczy zostało teraz zmarnowanych, a szkoda, mam na myśli gospodarstwo rolne.
Właśnie, bo ten wielki obszar wzbogacał szpital, pozwalał szpitalowi funkcjonować, no bo było zaplecze żywnościowe, bo można było uprawiać ziemię, była tam odpowiednia kuchnia, można było myśleć o tworzeniu, budowie kolejnych pawilonów. I teraz to zostało bardzo mocno ograniczone.
Szanowni Państwo, to była bajkot i moja, chciałoby się powiedzieć. Były świnie, były krowy, były pszczoły, były różnego rodzaju zwierzęta, warzywa.
Było to uprawiane. Czyli terapia zajęciowa można było prowadzić.
Dokładnie tak. I gospodarstwo rolne zostało zlikwidowane w 2003 roku. Gospodarstwo, które de facto szpital był samowystarczalny. Wystarczało mięsa. Z tego mięsa były przerabiane pasztety, salcesony, no wszystko dla pacjentów.
Mógłbym
tutaj dużo opowiadać, ale ja chciałem jeszcze o jednej takiej osobie powiedzieć. Jak już mówimy o tym gospodarstwie rolnym, był jedną z ostatnich osób dyrektorem gospodarstwa był Tadeusz Kędzierski. Wspaniała postać, uczestnicząca w Powstaniu Warszawskim, odznaczona Krzyżem Virtuti Militari jako młody chłopiec. Cudowna postać. Zresztą w tym szpitalu trzeba mieć duszę, żeby pracować. Ten szpital leczy duszę i trzeba mieć duszę, żeby pracować. Trzeba kochać tą pracę, trzeba kochać ten szpital.
tutaj,
jeśli można, tak, chciałabym powiedzieć, że nie udałaby się ta wielka rzecz, którą zaplanował sobie dr Brodowicz, gdyby nie znalazł godnego realizatora swoich marzeń. I takim godnym realizatorem był właśnie pierwszy dyrektor Stanisław Deresz, który realizował w 100%, a nawet więcej, tę wizję, którą mieli obaj wspólną.
Chodziło o to, żeby powołać instytucję, która zapewniałaby odpowiednie wsparcie w leczeniu psychiki ludzkiej, ale tutaj w latach 30., czyli w tym okresie międzywojennym, przeprowadzono eksperyment, jeśli chodzi o terapię, który był bardzo ceniony i bardzo szeroko komentowany, chociaż nie jedyna to była placówka, w której ten belgijski eksperyment realizowano. Na czym on polegał, pani doktor?
To była tak zwana opieka domowa. Faktycznie w latach 30. XX wieku taki rodzaj opieki nad pacjentami i taki rodzaj terapii był praktykowany już w 10 szpitalach psychiatrycznych na terenie Rzeczypospolitej, ale ośrodek w Choroszczy rozwijał się najbardziej prężnie i najbardziej prężnie działał. Przed II wojną światową szpital doszedł do 1100 pacjentów przybywających u gospodarzy na gospodarstwach, bo na tym właśnie polegała opieka domowa.
Że oni nie byli w szpitalu, tylko byli u gospodarzy okolicznych.
Pacjenci spokojni, nie przejawiający jakichś drastycznych zaburzeń zachowania, byli oddawani do mieszkania i pracy normalnie z gospodarzami. To był rodzaj terapii, że oni wżywali się w tą rodzinę, u której mieszkali. Oni mieli tam godne warunki życia, oni mieli zapewnioną opiekę lekarską, a przy okazji pracowali, żyli, świętowali razem ze swoimi gospodarzami.
No ale szpital trochę wspierał też te rodziny, które przyjmowały pacjentów, bo tu nie było czystej altruistyki.
Chciałem dodać, że w latach 70. gospodarze otrzymywali około 1000 zł za jednego pacjenta. Ale jeszcze bardzo ważną rzeczą jest, o którym koleżanka Beatka mówiła, to ja jeszcze tylko chciałem dodać, że szpital w Choroszczy był przodownikiem, jeżeli chodzi o tą terapię. Dlatego też w latach 70. telewizja BBC przyjechała specjalnie do szpitala w Choroszczy i nakręciła właśnie materiał filmowy na ten temat. A chciałem wszystkich zachęcić, jeżeli ktokolwiek
za
będzie miał...
Do tego wrócimy, do tych zachęt.
Chciałem o Musiałównie powiedzieć. Bardzo ważna rzecz. W tej książce znajdują się zdjęcia pani Musiałówny, Anny, które znalazły się na wystawie w Quebecu, w Kanadzie i one są w książce po raz pierwszy publikowane.
O książce wspomnimy na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, bo książka będzie także formą nagrody, jeśli państwo się do nas dodzwonicie, ale telefon podam na zakończenie audycji. Pani doktor, co się stało z tym eksperymentem? Bo z tego, co się dowiedziałem, to współcześnie tylko... 7 osób jest na tej terapii.
7 osób i podejrzewamy, że wraz ze śmiercią tych osób, które są już starszymi osobami, po prostu ten eksperyment umrze śmiercią naturalną.
Co się stało?
Nie bardzo. To znaczy tak, na początku tego eksperymentu faktycznie to nie był czysty altruizm, ale też to była taki obopólnie dobry układ, dlatego że szpitala kosztowało mniej oddanie pacjenta, leczenie urodziny, a z kolei gospodarz otrzymywał na tyle duże pieniądze, że faktycznie finansowo jego sytuacja materialna się znacznie poprawiała. Z biegiem lat po II wojnie światowej ta gratyfikacja finansowa niestety drastycznie malała. W tej chwili to już są bardzo symboliczne pieniądze i praktycznie u gospodarzy zostają tylko ci pacjenci, którzy są już tam od dziesięcioleci, którzy byli wzięci przez rodziców obecnych gospodarzy. Po śmierci tych rodziców dzieci przejęły opiekę, nie chcąc oddawać tych chorych ani do szpitala, ani do domu opieki społecznej, wiedząc, że byłoby to drastyczne i równałoby się z pogorszeniem ich stanu zdrowia psychicznego, więc po prostu dochowują ich. Nie ma jakby od instytucji finansujących jakiegoś większego zainteresowania tym tematem.
Być może powstanie jakaś fundacja, która z jednej strony wesprze szpital, a z drugiej strony ten rodzaj terapii pozwalający ludziom żyć trochę inaczej i leczyć się trochę inaczej niż w szpitalu. Panie Eugeniuszu, II wojna światowa. Najbardziej tragiczny.
Najbardziej tragiczny. Tutaj można by było długo opowiadać z tego względu, że to jak w kalejdoskopie się wszystko zmieniało. Mamy rok 39. Wkraczają Sowieci. Szpital jeszcze funkcjonuje, co prawda, do 40 roku, ale... ale tragedia dotyka personelu. Wywózki w głąb Rosji. Wywożona jest nasza perła w koronie, jak my nazywamy pani Janina Bernasiewicz. Potem pani dyrektor szpitala. Wywożeni są inni lekarze. Więc okres bardzo, bardzo tragiczny. Pierwszy dyrektor zostaje wywieziony prawdopodobnie w Grodnie. Niektórzy mówią, że w Kazachstanie, ale traci życie. To są mroczne dzieje szpitala. Potem przychodzą Niemcy. No i tutaj rozpoczyna się już tragedia, zagłada. W 41 roku zostają rozstrzelani w Nowosiłkach. Potem znowu wkraczają Rosjanie. Więc te losy szpitala są bardzo, bardzo burzliwe, bardzo tragiczne. Pamiętamy o tych losach. Składamy kwiaty pod pomnikiem. Upamiętniamy to. Ta historia żyje wśród pracowników i przekazujemy to z pokolenia na pokolenie. Zresztą opisaliśmy ten rozdział w książce. I tutaj muszę powiedzieć o panu Beście Borowskim, który jest jak gdyby naszym bohaterem książki. Człowiek, o którym ojciec Konkol powiedział, że jest święty za życia. I faktycznie tak jest. Jest to człowiek skromny. Ta skromność przejawia się w jego wielkości. Człowiek, który według mnie przejął wszystkie wartości pozytywne Deresza, Brodowicza, pozostałego personelu pielęgniarskiego, salowych, sanitariuszy. Przecież jeszcze trzeba powiedzieć o takiej rzeczy jak jeżdżenie do Francji po pacjentów.
Co to za epizod z tą Francją?
No to fantastyczny epizod. Proszę zauważyć, mamy rok 1930, prawda? Mamy największy krach w Europie. I wtedy Polacy, którzy wyjeżdżali za chlebem, jak to się mówi, za granicę, prawda, tracą pracę, czyli
zdrowie.
Czyli tracą zdrowie, błąkają się po ulicach francuskich. No wiadomo, że jest grabież, są morderstwa, są podpalenia i tak dalej. Wówczas następuje podpisanie umowy między rządem polskim a rządem francuskim i Polacy wysyłają statek bardzo nowoczesny jak na te czasy, statek Warszawa, po to, ażeby przywieźć swoich pacjentów. Czy dzisiaj ktokolwiek pojechałby po pacjentów psychicznie chorych, a wówczas trzy kursy w 1938 roku, jest to naprawdę, jeżeli się to czyta opowieść, to łapie to za serce. Dyrektor Deresz jedzie ze swoim personelem. Dziewczyny pełne gracji, elokwencji, piękne jak struny, chłopaki umundurowane, prawda? Jak Francuzi patrzyli to z niedowierzaniem, jak Polacy jadą po swoich pacjentów. Szpital w Choroszczy jest to perła wśród szpitali. 90 lat wspaniałej historii, no trochę niedoceniany. Trzeba to przywrócić, trzeba w pamięci, ponieważ to żyje. Jeżeli się przejdzie szpitalem po tych murach, po tych uliczkach, no to wszędzie widać tą historię z każdej strony. Jest to cudowny, wspaniały, boski szpital.
I w pełni wyposażony, pani doktor, bo nie tylko są tam sale dla pacjentów z chorobami psychicznymi, ale no, trzeba było także zorganizować dla tych ludzi kompleksową opiekę medyczną. Także jest i radiologia, i pozostałe rzeczy. Teraz jeszcze doszły oddziały covidowe, bo również tych pacjentów trzeba było w tych oddziałach leczyć.
No niestety choroba psychiczna nie wyklucza także współistnienia innych chorób. Więc mamy oddział tak zwany psychosomatyczny, gdzie chorzy psychicznie cierpią też na choroby somatyczne. Mamy oddział psychogeriatrii. Osoby starsze cierpią na szereg rozmaitych chorób somatycznych, prawda? Teraz doszła ta infekcja, ta epidemia z SARS-CoV-2 i też musieliśmy zapewnić osobom psychicznie chorym, a jednocześnie zakaźnym, leczenie i opiekę w tym szpitalu. Więc no to szpital musi się dostosować do aktualnych potrzeb i musi iść z duchem czasu. Takie są potrzeby i tak działamy właśnie.
A jednocześnie historia tego szpitala jest również historią polskiej psychiatrii. całego systemu związanego z leczeniem tego rodzaju chorób, bo no, trzeba to jasno powiedzieć, że psychiatria była zawsze na marginesie. Zawsze gdzieś tam ją upychano kolanem, jeśli finansowano to z jakichś takich ochłapów.
Ale panie redaktorze, poruszył pan bardzo ważny temat. Jak Robin Hood, w dziesiątkę pan trafił. Poruszę chociaż i jeden temat, prawda? Wiadomo, mało czasu, nie można się rozwinąć, jeżeli chodzi o psychiatrię dziecięcą. Psychiatrię dziecięcą zarżnął w naszym szpitalu Narodowy Fundusz Zdrowia. Z tego względu, że nie płacił. A teraz jest ralum. Płaczą, wszyscy chcą odbudować. Nie, to se ne wrati, panie Hawranek. Trudno jest odbudować.
No, marszałek znalazł pieniądze i będzie wspierał utworzenie tego oddziału.
No dobrze, dobrze, ale pieniądze same nie leczą. Mury same nie leczą.
Potrzeba ludzi.
Potrzeba ludzi. Ludzie się rozeszli, a my jako i związkowcy, jako dyrekcja błagaliśmy, prosiliśmy, pisaliśmy, monitorowaliśmy. Na litość boską, płaćcie za psychiatrię dziecięcą trochę więcej niż normalnie, z tego względu, że przy psychiatrii dziecięcej trzeba było utrzymać szkołę, trzeba było utrzymać dyrektora, trzeba było utrzymać nauczycieli. Są odpowiednie przepisy, które musieliśmy spełnić. Nikt tego nie słuchał. Narodowy Fundusz Zdrowia nie słuchał. A teraz co? Narodowy Fundusz Zdrowia mówi, damy pieniądze. No i co? Pieniądze same, tak jak powiedziałem, nie leczą. Muszą jeździć do Warszawy, do innych ośrodków. Jest to przykre. Tak samo można by było tutaj dużo opowiadać. Z tego względu, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie lubi psychiatrii. Z tego względu, że
nie po prostu... lubił. Miejmy tę nadzieję, że nie lubił. Pani doktor, ale z leczeniem psychiatrycznym związane jest również to, że trzeba znacznie więcej specjalistów niż w przeciętnym szpitalu, bo z tego, co się orientuje, około 600 pacjentów jest, personelu jest 9 osób, czyli no, dużo, dużo więcej niż pacjentów.
Wiadomo, że pacjent psychicznie chory nie zawsze jest pacjentem zrównoważonym, zachowuje się troszkę inaczej niż pacjent taki karny w szpitalu. Wiadomo, że ci pacjenci wymagają opieki, oni wymagają nie tylko lekarzy, pielęgniarek, czy tego niższego personelu medycznego. Oni wymagają również terapeutów zajęciowych, terapeutów uzależnień. To jest cała rzesza ludzi, która współpracuje. Taki szpital, tak jak pan powiedział, musi również utrzymać radiologię, laboratorium, warsztaty terapii zajęciowej. To jest cała rzesza specjalistów, którzy oprócz tego ściśle personelu medycznego muszą nawiązać współpracę dla dobra tego jednego pacjenta. Taki pacjent po prostu wymaga innej opieki niż pacjent somatyczny.
A ja muszę tylko jeszcze uzupełnić o jedną rzecz, panie redaktorze, jednym zdaniem. To pan dobrze powiedział na dzień dzisiejszy, ale przed COVID-em to mieliśmy 850-900 pacjentów. Cały czas na okrągło. Teraz, kiedy się pojawił ten COVID, to troszeczkę ilość pacjentów...
Ludzie się boją szpitala.
Dokładnie tak.
Zwracamy na to uwagę, bo możliwości są. Odsyłam państwa do książki Wierni powołaniu autorstwa Beaty Olesiewicz, Moniki Żmijewskiej i Eugeniusza Muszyca. Tam znajdziecie państwo bardzo ciekawe i zdjęcia, i także zebrane fakty związane z historią szpitala psychiatrycznego w Białymstoku. 3 egzemplarze dla naszych słuchaczy. 85 744 22 22. Czekamy na zgłoszenia, a dzisiaj dziękuję za spotkanie właśnie pani doktor Beacie Olesiewicz, kłaniam się.
Dziękuję bardzo.
Oraz Eugeniuszowi Muszycowi.
Bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.